To prawda, że w swym uprzedzającym miłosierdziu dobry Bóg uchronił mnie od grzechu śmiertelnego, lecz nie dlatego, wcale nie dlatego idę ku Niemu z ufności i miłości. Siostry i bracia, bardzo serdecznie witam na spotkaniu modlitewnym, pierwszym po wakacjach, pierwszym w nowym roku akademickim. I tak jak tu pewnie większość z Was była przed tygodniem, plus jeden dzień, czyli w ostatni poniedziałek 30 września to było w nocy, kiedy wspominaliśmy przejście do prawdziwego życia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i świętego oblicza. Tak właśnie wtedy zostało zapowiedziane, że wszystkie następne spotkania co tydzień przez cały najbliższy rok akademicki będą w oparciu o teksty Teresy. Zaczęliśmy w ogóle dwoma ostatnimi zdaniami z rękopisów. Z rękopisu C. Idę do Boga z ufności i miłości. I to jest właśnie to, co nas tutaj przyprowadziło. Nasza ufność i nasza miłość ku Bogu. Bo przecież każdy z nas chce jak najwięcej z siebie dać, chce, byśmy powiedzieli tak po ludzku, wygrać to życie dla Boga, dla siebie, dla innych. Tak jak to zrobiła właśnie ta święta patronka, która będzie nam przewodzić przez te kilka miesięcy. Spotkania potrwają gdzieś do połowy czerwca. Są na nie zaproszeni nie tylko studenci, ale także wszyscy, którzy studiują Pismo Święte, studiują życie duchowe i którzy chcą iść na całego za Jezusem, tak jak to nam ukazuje w Ewangelii. Może ktoś jest po raz pierwszy, więc pozwólcie, że na początku powiem kilka takich informacyjnych spraw. Mianowicie bardzo zachęcamy i też prosimy, że jeżeli ktoś chodzi na te spotkania, żeby chodzić regularnie. One się układają w taki cykl, żeby także przychodzić punktualnie. Dlaczego? Ponieważ jest to spotkanie poświęcone modlitwie w ciszy. Pierwsza część zawsze obejmuje rozważanie, wprowadzenie i ona trwa gdzieś 25 minut, maksimum do pół godziny. A druga część to jest już pozostanie przez pół godziny sam na sam z Bogiem. Może dla kogoś to będzie właśnie po raz pierwszy, to będzie się wydawało długie, ale jak mówił sam Jezus, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną, więc Bóg zawsze daje nam na tyle, na ile my się damy. On nam daje stokroć więcej, tak powiedział w Ewangelii. I jeżeli dasz Mu czas, dasz Mu swoją miłość, to Bóg pociągnie Cię do siebie, rozpali stokrotnie Twoje serce, tak jak rozpalił serce Teresy. Ona modliła się każdego dnia 2 godziny w ciszy. O 5 rano zaczynała do 6. Taki był zwyczaj w Karmelu. I drugi raz po południu od godziny 17 do 18. Oczywiście modliła się też w inny sposób, w różnych godzinach dnia. Była msza święta, była jucznia, nieszpory, różne nabożeństwa. Jako karmelitanka przez kilka godzin dziennie modliła się. Można powiedzieć tak plus minus około 8 godzin spędzała na modlitwie. To znaczy 1/3 swojego dnia poświęcała na kontakt z Bogiem. I porównując to, co my damy, te jedne pół godziny w ciszy plus wysłuchanie tego rozważania, co w sumie daje tą naszą godzinę, to porównując to, co ona robiła, to jest bardzo niewiele. Więc odpowiedzmy na pragnienie Jezusa, aby tutaj rzeczywiście z Nim być. Jest też wielka zachęta, żeby zacząć się modlić w ciszy samemu, każdego dnia. Jeżeli ktoś kontynuuje to od wielu już lat, bo te spotkania mają już taką kilkunastoletnią tradycję, co roku się tu spotykamy, gdzieś od 14 lat, najpierw to było w innym kościele, a od 7 lat już w kościele świętego Marka. I wielu uczestników modli się każdego dnia pół godziny. Nie bójmy się tego. Wiem, że na początek trudno jest zacząć, ale właśnie będziemy też wprowadzać w tą modlitwę w ciszy, tak jak to robiła Teresa, według tego, co ona nam proponuje i co nam przede wszystkim proponuje Jezus. Nawet jeżeli nie będziemy wiedzieć na początku, co robić, to wszystko po kolei powoli nam się odsłoni, będzie wyjaśnione. Więc to jest jakby taka zachęta do indywidualnej kontynuacji naszego zjednoczenia z Bogiem. I teraz przejdźmy już do pierwszego takiego rozważania. Jaki jest cel tych spotkań? Przede wszystkim nauczyć się takiego kontaktu z Jezusem bezpośredniego, sam na sam. W naszym kościele jest dużo nabożeństw, są różne ustne modlitwy, ale Jezus wychodził na miejsca pustynne i modlił się w ciszy. Tak samo robili wszyscy ci, którzy potem dążyli do zjednoczenia z Nim. Właściwie niemożliwe jest podążanie śladem Jezusa bez tej modlitwy w ciszy. W modlitwie w ciszy nie może być improwizacji. To nie jest tak, że sobie siedzimy i na przykład oddajemy się swoim uczuciom, czy też jakimś myślom, które nam przyjdą do głowy, albo po cichu coś mówimy. Nie. Nasza modlitwa ma nas prowadzić do aktu całkowitego od Bogu. Apostołowie przez 3 lata chodzili z Jezusem i oni uczyli się, prosili Go wręcz: Panie, naucz nas modlić się. A zatem modlitwa to jest także pewna formacja do modlitwy, pewne wchodzenie. I to każdy, tak samo Teresa z Lizie, przechodziła. Ona uczyła się tej modlitwy. To jest coś takiego jak nauka języka obcego. Człowiek na początku nic nie rozumie, uczy się jakichś słówek, 1., 2., 10, ale to w ogóle siedzi jak na tureckim kazaniu, kiedy słyszy, jak inni rozmawiają na przykład po angielsku, ale kiedy uczy się intensywnie przez kilka miesięcy, zaczyna rozumieć, zaczyna łapać pierwsze zdania, zaczyna sam mówić. A zatem w modlitwie ważna jest formacja, ale też wytrwałość. I do tego chciałem zachęcić. Teraz już przejdźmy do tego rozważania. Tegoroczny przewodnik, Teresa z Lisieux. Początkowo planowaliśmy inną postać, ale z powodu tego, że było kilka postulatów, żeby wrócić do Teresy, bo ona nieraz tu się przewijała przez te poprzednie lata, więc spróbujemy w tym roku tak naprawdę systematycznie zanalizować jej duchowość, wyciągając wnioski dla nas samych. Pius X w 1914 roku, czyli kilkanaście lat po śmierci Teresy, jeszcze nie była w ogóle beatyfikowana ani kanonizowana, powiedział takie zdanie: to jest największa święta czasów współczesnych. Największa święta czasów współczesnych. Rzeczywiście jest jedną z najbardziej popularnych, co więcej najbardziej lubianych świętych. Jest to doskonały przewodnik na drogach do zjednoczenia z Bogiem, bo bardzo jest życiowa. Ona od razu teorię przekłada na praktykę. Kiedy wstępowała do Karmelu w wieku 15 lat i 3 miesięcy, dokładnie to było 9 kwietnia 1888 roku, wstępowała tam mając przed sobą dwa cele. Zapisała to potem w rękopisach. Po pierwsze, zbawiać duszę, po drugie, modlić się za kapłanów. Ona nie szukała siebie. Ona chciała innych przyciągnąć do tego, którego już wtedy kochała całym swoim sercem. Zostało jej jeszcze wtedy 9 lat życia. 9,5. Niecałe. 30 września 1897 roku umarła na gruźlicę. Ukryta, niewidzialna, skryta całkowicie, niedostrzeżona przez świat. Na jej pogrzebie było około 30 osób. Czy ktoś wtedy przypuszczał, że ta dziewczyna, 24-letnia zaledwie, która przeszła już na tamten świat, że ona przyciągnie miliony, że rozpocznie się po jej śmierci coś, kto Pius XI, następny papież, który ją kanonizował, nazwał to huragan chwały. Przecież to była zwykła dziewczyna. Tylko ona chyba mogła przeczuwać. Ona bardzo pragnęła i wyraziła to, że spędzi niebo, czyniąc dobro na ziemi. Tak to zapisała, właściwie to nie zapisała, tylko wypowiedziała, ale jedna z sióstr zapisała to, kiedy usłyszała od Teresy na 2 miesiące przed śmiercią, w lipcu, czyli to było jakieś 2 miesiące przed śmiercią. Pan Bóg będzie musiał spełnić w niebie moją wolę, gdyż nie pełniłam swojej woli na ziemi. I wtedy ta siostra zapytała, będziesz na nas spoglądać z nieba, prawda? A Teresa odpowiedziała, o nie, będę wstępować. I rzeczywiście, zaczęło się nieustanne wstępowanie Teresy, które trwa do dzisiaj. Jean Guiton, słynny teolog francuski, powiedział, że przy jej śmierci nie powinno się śpiewać Requiem Aeternam, czyli wieczny odpoczynek, tylko Action Aeternam, czyli wieczne działanie. Raczej dać Panie. Ona nie zna czegoś takiego jak spoczynek, nawet po śmierci. Ona wstępuje, ona działa. Rękopisy, które zostały napisane jako jej zapiski z posłuszeństwa, wydane następnego roku w rocznicę śmierci w ilości 2000 egzemplarzy, rozeszły się bardzo szybko. Po kilku miesiącach trzeba było wznowienie zrobić, następne 2000. I te rękopisy zaczęły trafiać do różnych ludzi z innych krajów. Przekład angielski był już w 1901 roku, a następnego roku przekład polski. Potem 2 lata później przekład włoski, holenderski i następne. Dzisiaj rękopisy są przetłumaczone na ponad 60 języków całego świata. Zaczęły dziać się cuda przy jej grobie, znaki, nawrócenia. Ludzie zaczęli domagać się, żeby Teresa była beatyfikowana. Wtedy panował taki zwyczaj, że trzeba było odczekać przynajmniej 50 lat, żeby w ogóle rozpocząć proces beatyfikacji. Ludzie wymusili na Stolicy Apostolskiej, że ten proces rozpoczął się już w 1910 roku, czyli 13 lat po śmierci Teresy. W 1911 roku do Lizie przychodziło około 50 listów dziennie z podziękowaniem za różne cuda, łaski. A 3 lata później, w 1914 roku, tych listów dziennie było już 500. W roku beatyfikacji 1923 roku dziennie przychodziło około 800 do 1000 listów. Huragan chwały. Beatyfikacja nastąpiła właśnie w 1923 roku, a dwa lata później kanonizacja w Rzymie. Było wtedy 500 tysięcy ludzi na placu świętego Piotra. Dwa lata później została patronką misji. W 1944 roku została patronką Francji razem z Joanną d'Arc. Dzisiaj jest patronką ponad 1700 kościołów w świecie i za jej uważa się, że jest inspiratorką powstania około 50 kongregacji zakonnych. Co się stało? Że taki huragan chwały rozpoczął się zaraz po jej śmierci i trwa do dnia dzisiejszego. Co się stało, że Yves Congar nazwał ją światłem w erze atomowej, że zainspirowała Maximiliana Kolbe, Martę Robin, matkę Teresę z Kalkuty, która przyjęła jej imię, będąc w zakonie. Co się stało, że w 1997 roku, w stulecie śmierci, została ogłoszona najmłodszym doktorem Kościoła. Fenomen. Czegoś takiego w historii Kościoła nigdy nie było. Okazuje się, że ona wraz ze świętym Franciszkiem z Asyżu są najbardziej popularnymi świętymi Kościoła katolickiego. Że tylko w przypadku świętego Franciszka z Asyżu był taki huragan chwały po jego śmierci. Coś takiego powtórzyło się tylko w przypadku Teresy z Lizie. Gigosze, jeden z najlepszych badaczy jej życia, powiedział, że to był duchowy Mozart. To znaczy geniusz, tak jak Mozart, zbiera kilka nut i to są bardzo proste dźwięki, ale tworzy z tego genialne dzieło, tak samo Teresa. Właściwie nic wielkiego nie zrobiła, tylko zebrała kilka kwiatów z całej duchowości chrześcijańskiej i zrobiła z tego arcydzieło. W postaci swojego życia, w postaci swojej osoby i w postaci tego, co nam zostawiła, a co dzisiaj jest nazywane małą drogą. Wyjaśnimy sobie podczas tych spotkań, co to znaczy ta mała droga, bo ona jest często źle rozumiana. Na przykład zdrabnia się jej imię. Może umówmy się, że nie będziemy zdrabniać jej imienia, bo to jest mała droga, ale jak sama mówi Teresa o sobie, droga olbrzyma. Równocześnie mała, a równocześnie droga olbrzyma, bo ona jest mała w teorii, ale w praktyce bardzo dużo od nas wymaga. Odpowiedź na to pytanie, co się stało, że ona takim huraganem wkroczyła w Kościół katolicki, znajdujemy w takich trzech punktach. Po pierwsze, piękno jej przekazu. Przez to piękno ona zdobyła ludzkie serca i zdobywa do dzisiaj także nasze serca, bo ona ukazuje pozytywny wymiar miłości miłosiernej Boga. Tak jak czytaliśmy na początku, ona nie skupia się na grzechu śmiertelnym, idzie do Boga z ufności i miłości. Idzie na skróty. Ufność, całkowite oddanie siebie, to droga do zdobycia serca Jezusa. Oddaje się tej miłości miłosiernej na dwa lata przed śmiercią, dokładnie 9 czerwca 1895 roku, dokonała takiego aktu całkowitego oddania się miłości miłosiernej. To była zupełna nowość w Kościele, ponieważ w tamtym czasie ludzie, którzy z reguły byli w zakonach, składali akt ofiarowania się sprawiedliwości Bożej jako wynagrodzenie za grzechy, ekspiacja. A Teresa nie zrobiła tego. Ona mówiła, nie, ja nie jestem w stanie za nic wynagradzać. Wszystko mam za darmo. I dlatego ofiarowała się miłości miłosiernej. całkowicie zdała się na Ducha Świętego. I to jest właśnie to piękno jej przekazu. To jest pierwszy prawdopodobnie powód, dlaczego ona tak porwała tylu ludzi. Po drugie, że ona właściwie nic wielkiego nie zrobiła. Prowadziła takie zwykłe życie. W jej biografii nie znajdujemy jakichś cudów, wizji, objawień. Nikt do niej nic nie mówi. Ona żyje w ciemności. To znaczy tak jak każdy z nas. I to jest niezwykle cenne. W tym jest podobna do nas. Wielu świętych miało różne objawienia. Słyszało od Boga przekaz, który potem należało innym ogłosić. Teresa nie. Ona wszystko robiła dzięki swojej wierze. Miała taki bardzo cenny przymiot. Każdy z nas go ma, jeżeli go rozwija. Intuicja wiary. Intuicja wiary. Ona czuje, że Bóg nie jest taki, jak go opisują. Że Bóg jest prosty. Że on jest nieskomplikowany. Że on nie żąda jakichś wynagradzania. Intuicja. Idzie za tym, ale to jest intuicja wiary. To nie jest jakieś niezidentyfikowane odczuwanie. Idzie za tym i pyta. Pyta kompetentne osoby, na przykład kapłana czy inne siostry i idzie. I to jest właśnie drugi powód jej popularności, byśmy powiedzieli. A trzeci powód to rzeczywiście to, co obiecała przed śmiercią, że ona daje znaki. Ona jest jakby żywa. Jak się patrzy chociażby na ten jej obraz, no to wydaje się, że ona nie umarła. Że ona tutaj jest, że ona tym wzrokiem świdruje każdego z nas z takim lekkim uśmiechem i każdy z tego uśmiechu może coś innego wyczytać. Ale ona świdruje nasze serca i ona naprawdę to chyba, no wiadomo, fizycznie umarła, ale ona wstępuje do nas i do wszystkich ludzi, którzy tylko zwrócą się do niej. W Kairze, w Egipcie, muzułmanie zbudowali Teresie od Dzieciątka Jezus kościół. Muzułmanie. I ktoś zapytał, ale dlaczego wy chodzicie, wy muzułmanie chodzicie do kościoła katolickiego modlić się do Teresy z Lizji? I on, ktoś tam odpowiedział, bo ona nas wysłuchuje. Dla niej nie ma barier, czy ktoś jest muzułmaninem, czy chrześcijaninem, jeżeli ma postawę dziecka, z ufnością przychodzi modlić się do Najwyższego. Teresa mu pomaga, wysłuchuje. Teresa zdobyła sobie entuzjazm u młodych właśnie przez to, że ona będąc młoda wysłuchuje także. Ona prowadzi. Jeżeli ktoś, wielu na pewno z was, bliżej żyło czy żyje z Teresą, to na pewno mogłoby opowiedzieć jakąś historię, którą trudno wytłumaczyć. To nie może, nie musi być coś nadzwyczajnego, ale że ona popchnęła do przodu, że ona rozświetliła, że ona w naszym życiu pokazała nam lepsze oblicze Boga. Jan Paweł II, który był w Lizie, powiedział takie super zdanie. Patrząc na Teresę, wiem jedno, święci się nie starzeją. Rzeczywiście ona się nie starzeje. Została jakby na tym wieku 24 lat i żyje. I tak będzie do końca świata. Zresztą takie było jej pragnienie. Żeby czynić dobro do końca świata. Dlatego my nie możemy przejść obojętnie koło takiej osoby. Przez ten rok będziemy iść po jej śladach. Kończąc to dzisiejsze rozważanie, przed wejściem w modlitwę chciałem jeszcze zaanonsować, że spróbujemy ją podpatrywać, co ona robi, że tak całkowicie potrafi oddać się Jezusowi. I ten plan całoroczny będzie podzielony na takie trzy etapy. Najpierw przez kilka tygodni będziemy analizować modlitwę u Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak ona się modli? bo to jest klucz. Z tego wszystko wypływa. Potem w drugiej części będziemy patrzeć, jak ona zbliża się do Boga przez pełnienie tak zwanych cnót boskich. To znaczy, to są cnoty, które każdy z nas może rozwijać. Wiara, nadzieja i miłość. To są postawy człowieka, które jednoczą go z Bogiem. A zatem to będzie druga część tego rozważania. I trzeci blok rozważań będzie poświęcony temu, jak Teresa odpowiada na 7 darów Ducha Świętego. Bo świętość to jest współpraca z Duchem Świętym. Dlatego ta pieśń na początku była bardzo tutaj właśnie związana z tym. Jak odpowiadać na 7 darów Ducha Świętego, które otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania i otrzymujemy każdego dnia. Teraz już przejdziemy do naszej modlitwy. Może na początku tego półgodzinnego milczenia, tutaj przebywania z Bogiem, przeczytamy fragment z rękopisu B, który jakby zachęca nas do tego, byśmy pozostali. Jest wielka prośba, żebyśmy pozostali i dali ten czas Bogu. Żebyśmy także starali się skupić, powiedzieć coś Bogu od siebie. Kocham Cię, oddaję się Tobie całkowicie. Żebyśmy starali się tą ciszę zewnętrzną także zachować, żeby innym nie przeszkadzać w tej modlitwie. I przeczytajmy ten fragment, który bardzo nas zachęca do tego, żebyśmy zbliżali się do zjednoczenia z Bogiem. Słowa Teresy. Jezu, gdybym tak mogła powiedzieć wszystkim małym duszom, jak niewysłowiona jest Twoja przychylność. Czuję, że gdybyś cudem znalazł duszę słabszą, mniejszą od mojej, to chciałbyś ją obdarzyć jeszcze większymi dobrodziejstwami. Jeśli by tylko zdała się na Ciebie, ufając zupełnie Twemu nieskończonemu miłosierdziu. Ale czyż trzeba mi to ogłaszać, Jezu? Czyż nie Ty sam mnie o tym pouczyłeś? I czyż nie możesz tego objawić innym? Możesz. Ja to wiem. I zaklinam Cię, byś to uczynił. Błagam Cię, byś skierował swe boskie spojrzenie na rzesze małych dusz. Błagam Cię, byś wybrał zastęp małych ofiar godnych Twojej miłości.